Jest godzina 8.12. Gościem poranka wnet jest pani doktor Agnieszka Maria Kłopotek, posłanka PSL-u Trzecia Droga. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I członek komisji śledczej, która za chwilę zacznie swoje przesłuchania. Pierwszym świadkiem będzie pan Jarosław Gowin. Jakie pytania mu pani zada?
Pierwszym świadkiem będzie pan profesor Flisiak. To jest specjalista od COVID-u, który chce nam naświetlić, my chcemy, żeby nam naświetlił sytuację, jaka wtedy była pandemiczna, kiedy miały się odbyć wybory w 2020 roku.
Mniej więcej pamiętamy w zamknięciu
domach.
Oj,
bardzo dobrze pamiętamy.
W domach byliśmy, tak. Był znak zapytania, czy w ogóle wybory prezydenckie w takiej sytuacji mogą się odbyć.
To jest właśnie jedno z pytań, które będziemy chcieli zadać wszystkim osobom, które będą przesłuchiwane, przede wszystkim panu profesorowi. Czy sytuacja wtedy, jaka była w kraju pandemiczna, nie stwarzała zbyt dużego zagrożenia dla naszego zdrowia i życia? Czy te wybory w ogóle powinny się były odbyć? Czy nie należało podjąć decyzji o ogłoszeniu stanu wyjątkowego?
Zmienić konstytucję, zmienić całą sytuację polityczną w Polsce. Taka decyzja oczywiście zależy od woli polityków, tak. Ale była to trudna, to pani sobie zdaje
była.
Z tego sprawę.
Oczywiście, bo w ogóle było bardzo trudno. To była dla nas sytuacja, po raz pierwszy spotkaliśmy się z taką sytuacją pandemii, która spowodowała, że właściwie sparaliżowane było całe życie polityczne, społeczne, gospodarcze i życie każdego z nas.
To właściwie plus dla rządu, że wybory się odbyły, że prezydenta wybraliśmy, wprawdzie nie w wyborach kopertowych, a w wyborach bezpośrednich. Czy to nie powinno być zamykać całej kwestii wyborów w 2020 roku?
No niezupełnie, dlatego że wybory, które miały się odbyć 10 maja 2020, właśnie były w takim czasie bardzo trudnym. I dla mnie taką pierwszą rzeczą, którą należy wyjaśnić i też będę zadawała pytania tego typu, jest to, dlaczego przeprowadzenie tych wyborów zostało powierzone Poczcie Polskiej. Bo przecież wiemy, że jedyną instytucją w Polsce, która jest upoważniona do przeprowadzenia wyborów, jest Państwowa Komisja Wyborcza. I dlaczego, kto podjął takie decyzje, kto za tym stoi, że zostało to skierowane do Poczty. Czy Poczta Polska w ogóle była przygotowana do tego, żeby takie wybory przeprowadzić? To był bardzo krótki okres, bo to chyba były niecałe 2 miesiące, żeby przeprowadzić, wydrukować karty, przeprowadzić wybory. Natomiast dla mnie też taką rzeczą bardzo istotną jest to, że rządzący wtedy naciskali, żeby odbyła się pierwsza tura wyborów mimo pandemii. Natomiast kiedy już była druga tura wyborów, to premier Mateusz Morawiecki zapewniał Polaków, że pandemii nie ma, co oczywiście było nieprawdą, bo mamy generalnie ponad 250 tysięcy nadmiarowych zgonów. Także to była naprawdę bardzo trudna sytuacja.
To wszystko jest statystyka i matematyka, w zależności pewnie od tego, kto liczy, takie są wyniki. No Poczta Polska, no bo kto miałby przeprowadzić wybory kopertowe, jak nie Poczta, jedyny narodowy dystrybutor. Kiedy byśmy głosowali, wrzucając do skrzynek, to ktoś by musiał te wszystkie nasze głosy przenieść.
Tak, ale właśnie głównym pytaniem i główną tezą, na którą będziemy chcieli znaleźć odpowiedź po prostu na pytanie, czy w ogóle powinny się odbyć te wybory w tamtym czasie w taki sposób, czy w ogóle powinny się odbyć, czy nie należało ich przesunąć mimo wszystko. Ale myślę, że kolejne osoby, które
tylko wtedy złamane byłyby terminy konstytucyjne. Wtedy ktoś z opozycji, a to była totalna opozycja, jak pani pamięta, tak, powiedziałby, prezydent jest nielegalny, właściwie ustroju demokratycznego w Polsce nie ma. To był taki spór i taki poważny problem polityczny, czy sprawność i sprawny będzie układ rządzący, żeby mimo pandemii przeprowadzić wybory, czy też nie. Sprawdził się, przeprowadził, prezydent Andrzej Duda jest, chociaż pewno koalicja rządząca teraz z tego powodu nie jest bardzo szczęśliwa.
No dlatego jedynym dla nas najlepszym rozwiązaniem, ale to oczywiście też zostanie pewnie jakiś taki wniosek wyciągnięty na koniec działania komisji, będzie to, że po prostu tych wyborów nie powinno być. Powinien być wprowadzony stan wyjątkowy, który sprawę by załatwił, bo wtedy wybory nie mogą się odbyć.
No i co wtedy?
No sytuacja w stanie wyjątkowym jest taka, że po prostu wybory nie odbywają się w tym momencie, odbywają się w innym, ale sytuacja pandemiczna jednak pokazywała, że sytuacja jest na tyle trudna, że mamy z tym problem i na siłę przeprowadzanie wyborów, czy kopertowych, czy w innej formie, no myśmy się z tym po prostu nie zgadzali i dalej się z tym nie zgadzamy. Uważamy, że zostały popełnione błędy, konstytucja została złamana.
Ale jak konstytucja została? Właśnie nie została złamano konstytucję?
Przez to, że zostały powierzone te wybory Poczcie Polskiej decyzją pana premiera. Naszym zdaniem to było niezgodne z prawem.
Sytuacja była i kontekst, cały czas bronię tego kontekstu pandemii, sytuacji nadzwyczajnej. Gdyby premier Mateusz Morawiecki wtedy ogłosił stan nadzwyczajny, wyobraża sobie pani, co powiedzieliby pani koledzy posłowie i posłanki: stan nadzwyczajny, Polska autorytarna, złamanie konstytucji, nie ma wyborów, nie ma prezydenta, nie wiemy, co mamy dalej zrobić, nie ma w Polsce już demokracji. Takie byłyby zdania wypowiedziane przez pani kolegów i koleżanki.
Panie redaktorze, trudno mi w tej chwili powiedzieć, co by powiedziały moje koleżanki i koledzy, bo to było 3 lata temu. Na pewno sytuacja była bardzo trudna. Ja wtedy nie uczestniczyłam w życiu politycznym jeszcze tak aktywnie. Generalnie po prostu była to bardzo, bardzo trudna sytuacja. Ja osobiście uważam, że te wybory wtedy nie powinny się w taki sposób odbyć. No i nie odbyły się, bo został termin odwołany przecież. I też się nic nie stało. Dalej funkcjonuje.
Ale w terminie konstytucyjnym udało się wybrać prezydenta i nie był prezydent na pozycji spalonej, kiedy ktoś by mógł powiedzieć: no przepraszam, nie może pan podejmować decyzji, bo już nie jest pan prezydentem Polski.
Oczywiście, tylko tak jak mówię, komisja została powołana do tego, żeby stwierdzić legalność, prawidłowość i zasadność przeprowadzenia tych wyborów korespondencyjnych.
No tak, ale skoro przystępuje pani z taką tezą...
Już nie, ma tezy pani, żadnej nie mam, absolutnie.
Ma pani tezę, że te wybory nie powinny się odbyć, że powinien być wprowadzony stan nadzwyczajny i że nie można było zrobić wyborów kopertowych. 3 tezy pani posiada w momencie, kiedy zaczyna zadawać pani pytania.
To znaczy, panie redaktorze, każdy z nas ma jakąś swoją tezę dotyczącą tego, co się wtedy wydarzyło. Natomiast zadaniem komisji nie jest mieć tezę na początku, co nam też próbują wmówić nasi oponenci w tej chwili. Natomiast przeprowadzić bardzo rzetelne śledztwo polegające na rozmowy, przesłuchania osób, które mają największą wiedzę, jak wtedy wyglądała sytuacja, kto podejmował tak naprawdę bardzo trudne, ale bardzo nieodpowiedzialne decyzje, i chcemy te osoby przesłuchać. Mam nadzieję, że one będą przychodziły na posiedzenia komisji i będą zeznawały, żeby wszyscy Polacy, Polki i Polacy mieli jasną świadomość, deklarację tego, jak wtedy wyglądała sytuacja, kto stał za pewnymi decyzjami. Natomiast absolutnie ja w tej chwili nie mam żadnej tezy. Jeżeli będą postawione jakiekolwiek zarzuty, to już są odpowiednie instytucje do tego, żeby decydowały, czy ktoś jest winny, czy nie.
Platforma Obywatelska wykorzystała wtedy sytuację i zmieniła kandydata w wyborach prezydenckich. Pani marszałek Kidawa-Błońska przestała być kandydatem. Kandydatem został prezydent Warszawy. To też jest kontekst całej sytuacji.
To prawda, taka decyzja została podjęta, ale to akurat uważam w kwestii pracy naszej komisji nie ma w tej chwili żadnego znaczenia.
Bo gdyby się odbyły wybory kopertowe, to wtedy z kolei argument o pandemii nie miałby istotnego znaczenia. Wtedy by pani powiedziała: no dobrze, były wybory kopertowe, więc nie było zagrożenia pandemicznego, a teraz w drugą stronę...
To możemy sobie gdybać w tej chwili, jak
teraz,
to było.
A teraz w drugą stronę będzie powiedzieć, że było zagrożenie pandemiczne i nie powinno być wtedy wyborów. Kij się zawsze znajdzie.
Oczywiście, zawsze są dwie strony medalu, to prawda. Natomiast mówię, jesteśmy w takiej sytuacji, że 9 rozpoczynamy drugie posiedzenie, takie już, na którym będą powołani pierwsi świadkowie. Profesor Flisiak właśnie, który będzie mówił na temat tej ogólnej sytuacji, a potem będzie przesłuchiwany pan Jarosław Gowin, zarówno 9, jak i chyba 16, z tego co pamiętam.
Czyli
również
2 dni są na przesłuchanie Jarosława Gowina.
To wszystko będzie zależało od tego, jak to będzie przesłuchanie wyglądało, dlatego że musimy jeszcze ustalić kolejność, powiedzmy, zadawania pytań, jak długo będziemy zadawać pytania, jak długo będzie odpowiadała osoba przesłuchiwana na te pytania, no bo to nie może trwać kilkanaście godzin w ciągu dnia, więc chcemy to jakoś tak usprawnić i pewnie zostaną podjęte decyzje właśnie, jak to logistycznie będzie zorganizowane.
W komisji śledczej jest 4 posłów Prawa i Sprawiedliwości. Rozumiem, że ci świadkowie, których oni chcą powołać, też zostaną przesłuchani przez komisję.
Na razie ci świadkowie, którzy zostali zgłoszeni przez Prawo i Sprawiedliwość, zostali odrzuceni na komisji. Właśnie to był pan Trzaskowski, to była pani Kidawa-Błońska. Nie pamiętam dokładnie
jeszcze. Dlaczego?
Ponieważ uważamy, że oni nie mają w tej chwili zasadniczego wpływu na to, jak nie mieli wpływu na to, że te wybory odbyły się, czy się nie odbyły w takiej formie, jak miały się odbyć. Natomiast zostały zatwierdzone te osoby, które rzeczywiście mogą nam naświetlić, jak ta sytuacja wygląda.
No dobrze, a takie stenogramy z posiedzeń Sejmu i posiedzeń komisji też państwo czytają? Też to jest ciekawy materiał dowodowy?
W tej chwili mamy złożonych dużo wniosków dowodowych o przekazanie nam dokumentów. To są dokumenty zarówno z NIK-u, z sądu, z posiedzeń Sejmu, decyzji. Czekamy na te dokumenty, bo czasami czeka się bardzo długo, aż one zostaną przekazane, dlatego nie chcemy przerywać pracy i już pierwsze przesłuchania będą 9. Natomiast nie ukrywajmy, jak te dokumenty do nas spłyną, to będzie to ogrom materiału do zapoznania się.
A czy nie najciekawsze dokumenty znajdują się w polskim parlamencie, kiedy człowiek się wsłucha w dyskusję wtedy z tego 20 roku, dyskusję parlamentarną, to może z tego można wyciągnąć wnioski, kto i co i w co grał?
Myślę, że na pewno, jeżeli będzie taka potrzeba, to skorzystamy również z tych materiałów.
A to nie jest po prostu interesujące?
Każdy z członków komisji ma prawo złożyć swoje własne wnioski dowodowe, poprosić o przekazanie pewnych dokumentów, które mogą być zatwierdzone lub nie. Tak samo jak mamy prawo do tego, żeby zgłaszać swoich świadków, których chcemy przesłuchać. Na razie mamy pewną listę osób, które zostały zatwierdzone. To nie jest lista zamknięta. Mogą zostać powoływani kolejni świadkowie, którzy w toku postępowania stwierdzimy, że należy ich przesłuchać.
No ale jeśli posłowie Prawa i Sprawiedliwości zgłaszają jakichś świadków, to dlaczego ich nie wysłuchać? Dlaczego odrzucić? Dlaczego odrzucić taką myśl, że opozycja też ma jakieś prawo i jakieś myśli na temat tego, w jaki sposób bronić swoich decyzji? No bo to jest obrona ich decyzji z 2020 roku.
Rozumiem, ja nie ukrywam, że jeżeli będą zgłaszani kolejni świadkowie, czy jeszcze raz będą chcieli zgłaszać tych samych świadków, to zagłosujemy tak samo. Na tym etapie uznaliśmy, że ci świadkowie, którzy zostali zaproponowani przez Prawo i Sprawiedliwość, nic w tej chwili nie wniosą do sprawy.
Chyba że jakieś ciekawe pytanie by zadał któryś z posłów Prawa i Sprawiedliwości. Skoro chcieli świadków, to może by zadali, więc to jest...
Na tym polega większość w komisji, że możemy podejmować decyzje i przegłosowywać.
Ale czy taka...
8 lat temu...
Czy taka większość, bo powiedziała pani, że chodzi o ustalenie faktów i dojście do jakiejś sprawiedliwej oceny, tak?
Tak.
No to dlaczego w takim razie nie posłuchać jednej strony, posłuchać drugiej strony, wtedy ta ocena byłaby bardziej rzetelna.
Dlatego ja nie mówię, że to
rzetelna.
Jest wykluczone. Na każdym etapie, na każdym posiedzeniu komisji mogą zostać zgłoszone dodatkowe osoby.
A kiedy będzie przesłuchiwany premier Mateusz Morawiecki? Będzie?
Nie powiem. Na pewno jest zgłoszony do przesłuchania i został przegłosowany, że będzie świadkiem. Natomiast w tym momencie nie umiem powiedzieć, jaka będzie kolejność dalszych osób do przesłuchiwania.
Czyli wiemy, właściwie harmonogram znamy do tego 16 stycznia i dalej będzie ustalany.
Na każdej komisji przypuszczam, że będziemy ustalać, albo na kolejnej komisji zostanie szerszy harmonogram ustalony. To jest bardzo trudne, dlatego że my się spotykamy co tydzień. Mamy się spotykać co tydzień. Dodatkowo jeszcze w tej chwili są posiedzenia komisji budżetowych i posiedzenia Sejmu. Więc żeby to wszystko zorganizować, żeby miało ręce i nogi, nie jest to takie proste, proszę mi wierzyć, bo te komisje trwają cały dzień. Dlatego na razie wiemy, że spotykamy się 9. Praktycznie to też będzie cały dzień, a kolejne posiedzenie komisji jest 16-17 stycznia.
Jest pani w Komisji Finansów Publicznych. Teraz komisja ma ciężki czas
bardzo
pracy nad budżetem państwa.
To prawda.
O 20 miliardów ten budżet państwa, czy o 200 miliardów został zwiększony? Człowiekowi się mylą, ile tych zer na końcu ma dopisać.
No, zwiększył się budżet, natomiast w tej chwili cały czas pracujemy w komisjach, czy Komisja Finansów przesłuchuje sprawozdania z komisji pozostałych i przyjmujemy te sprawozdania. Wczoraj też było kilka posiedzeń komisji.
A jaka jest modyfikacja budżetu w stosunku do tego, co zostawił rząd premiera Mateusza Morawieckiego?
Jest zwiększony budżet.
No to jest zwiększony deficyt budżetowy, to jest jedno, ale jaka jest, są jeszcze jakieś istotne modyfikacje?
Są modyfikacje. No na przykład zostały wprowadzone te podwyżki dla nauczycieli 30% i dla nauczycieli początkujących 33%. To jest bardzo ważna informacja. Zostały wprowadzone również do samorządów zostanie w postaci dotacji dofinansowanie dla pracowników przedszkolnych. To jest wprawdzie zadanie własne samorządów, ale decyzją Ministerstwa Finansów zostaną przekazane środki dla podwyżki dla tej sfery przedszkolnej. Jest dużo zmian dotyczących na przykład zwiększenia finansowania Rzecznika Praw Dziecka, pani, która została powołana w tej
Ale to
chwili.
Są takie zmiany, rozumiem, nie miliardowe, tylko milionowe.
No są milionowe, ale suma summarum, jeżeli w kilku miejscach takie milionowe zmiany są, to jest pewna zmiana wydatkowania. Także zmiany są, cały czas pracujemy. Dzisiaj znowu też od 9 do wieczora mamy kolejne spotkania Komisji Finansów i kolejne przesłuchania. Ja akurat będę też referowała Komisję Pomocy Społecznej i Rodziny, bo jestem członkiem tej komisji, więc tam będę też w tej sprawie zabierała głos. No, wiadomo, że myśmy bardzo krótki czas mieli na pracę nad tym budżetem, bo tak naprawdę nie został on przekazany do końca, do momentu, kiedy powstał nowy rząd. Otrzymaliśmy te materiały bardzo późno i przez 4 dni czy 5 praktycznie rząd pracował nad tym budżetem. Więc to nie jest komfortowa sytuacja stworzenia dobrego dokumentu, ale uważam, że na ten moment jest niezły i oczywiście przecież w roku można robić różne poprawki, zmiany w budżecie, które pewnie będą miały miejsce.
A czy popatrzyła pani i porównała budżet z 2014 roku i 2024, żeby zobaczyć, jak zmieniły się dochody państwa, ile przybyło w tym budżecie po 8 latach rządu Prawa i Sprawiedliwości?
Szczerze powiem, nawet nie, ponieważ mówię, no jest w tej chwili tak intensywny czas i taka ilość dokumentów do zapoznania się, przeczytania, przeanalizowania, że akurat tego nie zrobiłam.
Bo z tego, co można usłyszeć od ministra finansów, czy też może od posłów i to posłów koalicji, ten budżet, który przygotował i te pieniądze, które ma państwo, to nie jest stan tragiczny, to nie jest moment, w którym coś się załamuje. Minister finansów mówi, będzie wzrost gospodarczy w Polsce, czyli krótko mówiąc, to, co zasiał rząd premiera Morawieckiego, wzrasta ta roślina. Pani jest związana z rolnictwem, jest doktorem, nie pamiętam tylko jaka specjalizacja.
Zootechnika,
ale to wiadomo, że jak coś się posadzi, to potem wyrośnie.
Zielonym do góry, tak jest.
Zielonym do góry i tak jest.
Znaczy ja nie oceniam tego budżetu, ponieważ ja nie jestem specjalistką też od finansów, od tego są inni specjaliści. Natomiast mówię, był bardzo krótki moment, żeby pracować nad tym budżetem. Wiele rzeczy się nie znalazło, o których potem premier Morawiecki mówił, że będzie. Na przykład na wspólnym posiedzeniu Komisji Finansów i Energii dowiedzieliśmy się, że trzeba przeznaczyć kwotę 7 miliardów złotych dla spółek węglowych, która nie została zabezpieczona w budżecie. I trzeba to będzie sfinansować prawdopodobnie z obligacji. Nie znalazła się również kwota na zerowy VAT na żywność. W tym budżecie prawdopodobnie była początkowo taka informacja, że będzie podwyżka do 5%. Potem się okazało, że ma być zero VAT na żywność i też to nie zostało zabezpieczone.
No i co? Ale będzie zerowy VAT.
Będzie. Na razie będzie zerowy VAT na żywność. No jest kilka takich, mówię, momentów, które po prostu były do poprawki i do przeanalizowania. Na pewno ten deficyt jest zwiększony. Wydatki również w wielu działach są zwiększone. Ale pracujemy na tym, co mamy i staramy się, żeby to był jak najlepszy budżet dla Polski.
To już pytanie pozabudżetowe. Jak pani ocenia to, co się dzieje w mediach publicznych? To zdarzenie, z którym postawienie w stan upadłości mediów publicznych.
Ja to oceniam tak. Na pewno była potrzeba przeprowadzenia zmian. Dlatego, że 8 lat ostatnich rządów, rok po roku, powodowało, że te media były coraz bardziej upolityczniane. To jest moje zdanie. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że były media, do których na przykład opozycja tam wtedy w ogóle nie była zapraszana. A jeżeli była zapraszana, to była taka sytuacja, że było 2-3 polityków z Prawa i Sprawiedliwości kontra jedna osoba z opozycji. I ta osoba po prostu była zakrzykiwana. Czasami próbowałam obejrzeć jakiś wywiad w telewizji publicznej i naprawdę, proszę mi wierzyć, ciężko było wytrzymać ten jazgot, który tam się odbywał.
Ktoś z poglądami oczywiście nie zgadzającymi się z tym przekazem mediów publicznych miał z tym kłopoty, ale pytanie jest, czy użycie tej metody, którą użył minister Sienkiewicz, gabinet premiera Donalda Tuska, według prezydenta, który jest doktorem prawa, łamiący konstytucję, łamiący ustawy. Czy ten model się pani podoba, czy to jest słuszne?
Wydaje mi się, że to w tej chwili był jedyny możliwy model, żeby doprowadzić do tego, że te media zostaną zreformowane i zrekonstruowane.
A to nie jest reforma, bo reforma wymagałaby zmiany ustawy, tylko to jest złamaniem zasad i złamaniem prawa. W Polsce jest koabitacja, jest prezydent wybrany demokratycznie i koalicja rządząca. Czy można tak postępować, krótko mówiąc, w państwie
demokratycznym? Dla mnie argument, że pan prezydent jest doktorem prawa i zna się na prawie, nie jest akurat argumentem takim najważniejszym, dlatego że wielu specjalistów wypowiadało się, że prezydent wielokrotnie nie miał racji, łącznie z jego promotorem. Natomiast naprawdę mamy bardzo trudną sytuację. Ja wiem, że Prawo i Sprawiedliwość nie chce się...
Ale co to za trudność? Przepraszam, że przerwę, ale co to za trudność koalicja, mimo tego, że takie były media, z którymi pani określiła upolitycznione media publiczne, to i tak jest pani posłem, należy pani do koalicji rządzącej. W takim razie one nie miały specjalnego znaczenia, jeśli chodzi o wybór Polaków, albo bo Polacy wybrali inaczej. Więc po co tak nerwowo się nimi zajmować?
Myślę, że to miało ogromne znaczenie, dlatego że jest pewna część Polski, gdzie tylko i wyłącznie Polki i Polacy słuchali mediów publicznych i nie mieli innego przekazu.
Ale czy pani doktor naprawdę z mediów czerpie swoją myśl, tą główną, zasadniczą myśl na temat tego, jaki świat jest?
Ja może nie, ale proszę mi uwierzyć, że są rodziny, bo sama doskonale zdaję sobie z tego sprawę, gdzie telewizja leci na okrągło, od rana do wieczora jest włączony telewizor i ten przekaz idzie na okrągło. Jeżeli panu usłyszy 1000 razy, że zagraża nam Unia, że zagraża nam Tusk, że zagrażają nam imigranci, to w którymś momencie ta informacja, jak przekaz podprogowy, do tej głowy wejdzie.
Ale no dobrze, czy w tym przekazie nie ma elementów prawdziwych?
To nie chodzi o to, żeby czy one są prawdziwe, czy nie, tylko żeby pokazać jedną stronę medalu i drugą stronę medalu, o czym mówiliśmy. To nie jest tylko tak, że Unia jest tylko i wyłącznie zła, czy tylko i wyłącznie dobra. Media powinny pokazywać informację, jaka jest, a słuchacz, czy oglądający ten program, powinien sam wyciągać wnioski.
Ale to pewno z satysfakcją pani oglądała drugą telewizję, czyli telewizję prywatną, TVN, i tam było z kolei odwrócona narracja.
Nie wiem, czy z satysfakcją oglądałam, ale oglądałam.
Nic dobrego nie robił rząd premiera Morawieckiego. To był sam zły PiS, który po prostu zawłaszcza Polskę. Zresztą taką narrację dalej stosuje premier Donald Tusk. Zawłaszcza, jest państwo autorytarne, w ogóle nie wiadomo, gdzie jesteśmy, niebezpiecznie,
no
wyizolowane i tak dalej, i tak dalej.
No to... Już nie.
Co, już nie?
Już nie jesteśmy takim wyizolowanym państwem, bo podejmujemy decyzję, żebyśmy już nie byli wygranych wyborach.
I wtedy mówimy, płyniemy z głównym nurtem, w związku z powyższym chcemy centralizacji Europy, chcemy wstąpić do strefy euro, chcemy zabrać Polsce to, co czyni Polskę krajem suwerennym.
To nieprawda. Nie chcemy wcale zabrać suwerenności. Absolutnie jesteśmy przeciwni temu, żeby stracić suwerenność. Natomiast ja jeszcze pamiętam media przed 2015 rokiem, kiedy zarówno media, nazwijmy to, czy TVP, czy TVN, zapraszały różnych polityków. I tam nie zawsze było tak, że TVN głaskał wszystkich i pokazywał, że jedna strona jest dobra, czy druga zła. Tam była merytoryczna rzetelność dziennikarska. Ja to tak pamiętam.
Przed 2015 rokiem, no to taki był moment, kiedy prezydent Andrzej Duda obejmował swoje stanowisko, to w mediach publicznych ważniejszym wydarzeniem było to, że odchodzi prezydent Komorowski. Wielka sekwencja na temat tego, jak odchodzi prezydent Komorowski, i malutka wzmianka o tym, że jest nowy prezydent Polski. To nie było. To była zachwiana absolutnie równowaga.
Tak, a przez 8 lat ostatnio wiele było ważnych wydarzeń w Polsce, powiedzmy po tej stronie sceny opozycyjnej, które w ogóle nie miały miejsca w mediach.
No tak, ale jest pani w komisji śledczej. Tam jest pytanie, czy złamano prawo, czy nie złamano prawo i kto złamał prawo, ale czy tutaj myśli pani, że ktoś nie powoła komisji śledczej i powie, no dobrze, złamano konstytucję, złamano ustawy, bo była taka wyższa konieczność, prawo pisowskie, prawa pisowskiego nie trzeba przestrzegać, a przecież to jest ciągłość demokracji. To jest naruszenie ciągłości państwa.
Nie ma czegoś takiego jak prawo pisowskie. Prawo jest jedno, prawo jest dla Polski.
Tak mówił pan Piotr Pacewicz, gdy słyszałem, że jest prawo pisowskie i można wejść w świat anarchizacji prawa.
Nie, my żyjemy w świecie, który powinien być rządzony jednym prawem, jedną konstytucją, która jest w Polsce w tej chwili. Natomiast oczywiście są osoby, czy są pewne ugrupowania, które starają się to prawo naginać i nie stosować konstytucji. I to jest złe.
Ale to jest właśnie teraz to mówiła opozycja w stosunku do PiS-u, ale teraz jest w drugą stronę. To mówi znowu opozycja, tylko w stosunku do koalicji rządzącej, że łamie prawo. No jest ustawa, są media, jest konstytucja, jest prezydent i jakby w tym należy by odnaleźć swoją własną drogę, a nie iść na skutek, że dobrze, mogę uchwałą odwołać tego, zrobić to albo zrobić tamto.
Sądzę, że minister Sienkiewicz podejmował decyzję w zakresie swoich kompetencji i jeżeli przekroczył jakieś kompetencje, to pewnie kiedyś to zostanie wyjaśnione. Natomiast mówię, absolutnie media powinny zostać odpolitycznione, żeby były rzetelną informacją dla Polek i Polaków. I być może to była jedyna droga do tego, żeby taki proces przeprowadzić.
Tylko odpolitycznienie oznacza wyrzucenie z mediów całego sposobu patrzenia na świat związanego z obozem prawicy. To jest odpolitycznienie. To jest taka reedukacja, o której mówił wczoraj premier Donald Tusk, że zatruło miliony umysłów i teraz trzeba te miliony umysłów odtruć od tego wszystkiego, czyli pokazać im uśmiechniętą twarz, w której wszystko jest w porządku, niezależnie od tego, co robimy. To jest dobre dla Polski.
Panie redaktorze, ja naprawdę dostaję wiele takiej informacji zwrotnej, niekoniecznie od zwolenników mojego ugrupowania, czy opozycyjnego, wtedy opozycyjnego, ale od ludzi zupełnie nawet takich, których dobrze nie znam. I oni mówią, nareszcie jest nadzieja na to, że będzie normalnie. Nareszcie my czujemy się, że powietrze inaczej pachnie, nawet przez te media, bo powiem panu tak, jeżeli ja słyszę na antenie, bo akurat oglądałam taki program, gdzie dziennikarz Prawa i Sprawiedliwości wyzywa od chamów polityków, którzy przychodzą do telewizji, to uważam, że to jest absolutnie przekroczenie wszystkich granic przyzwoitości i tak się nie powinno zachowywać. I to nie był jeden przypadek.
Ale to nie mówimy o zachowaniu, tylko o prawie, o
konstytucji. Ale to rzuca światło na całość obrazu. Jeżeli dziennikarz pokazuje, że tak się może zachować, to obywatel, który to ogląda, mówi, okej, jest przyzwolenie, to
no
my
dobrze,
możemy robić to samo.
Ale to tak przechodzimy na szlachetny język. A czy słyszała pani, co mówili politycy koalicji teraz rządzącej o politykach Prawa i Sprawiedliwości? Czy słyszała pani język, nie wiem, Władysława Frasyniuka, który we Wrocławiu mówił, co powinno się zrobić z politykami Prawa i Sprawiedliwości? Tak było, taki język był w Polsce obecny, a jak pójdzie pani na manifestację, którą zapowiada Prawo i Sprawiedliwość 11 stycznia, to zobaczy pani tą Polskę, która nie głosowała na koalicję rządzącą.
Tak, oczywiście jest część Polaków, która nie głosowała, dlatego my chcemy, chciałabym, żeby media, które zostaną utworzone, które mam nadzieję będą neutralne w sensie politycznym, będą pokazywały, mówię, sytuację jaka jest, zarówno z jednej strony, jak i z drugiej strony. I niech każdy, kto to ogląda, wyciągnie sobie wnioski sam i powie, czy chce być za tą stroną, czy chce być za tą. Nie uważam, żeby upolitycznianie w żadną stronę mediów było dobre.
I dlatego należało cały proces przeprowadzić w porozumieniu z prezydentem, zmienić ustawę.
To nie byłoby możliwe.
Dlaczego?
Dlatego, że uważam, że prezydent nie jest obiektywnym prezydentem, tylko jest prezydentem niestety upartyjnionym.
Jest obiektywnym prezydentem, tylko ma poglądy. To jest co innego niż upartyjnienie, bo przecież każdy prezydent, który rządzi, rządzi w imieniu obozu, którego wyniósł do władzy.
A nie powinien. Powinien być prezydentem wszystkich Polaków, jak twierdzi prezydent Duda, a nie jest.
Ale co znaczy, że prezydent ma nie mieć swojej własnej świadomości? To
może,
nie jest tak, jak
może
pani,
mieć świadomość.
Pani poseł ma pewne przeświadczenia polityczne albo pewną rdzeń, według którego pani...
Kręgosłup nazwijmy to.
No, o, właśnie, kręgosłup, tak. Który ten to i tyle. No i każdy polityk powinien mieć kręgosłup.
Powinien.
Również prezydent. To nie jest wykluczone.
Co nie do końca jest jednoznaczne z tym, że powinien brać pod uwagę właśnie to, że jest prezydentem wszystkich Polaków. Nawet tych 11 milionów, którzy głosowali przeciwko Prawu i Sprawiedliwości.
A od premiera takiego nie ma takiego wymagania, bo prezydent może być, premier może być tylko jednego obozu i może pokazać,
no,
że...
Premier jest obozu, który wygrał wybory. To jest troszeczkę inaczej.
No dobrze, to nie będziemy się w takim razie o to spierali. To jeszcze jedno pytanie. No, dwóch ministrów trafi do, być może trafi do więzienia. I co pani o tym sądzi?
No, zacznę od tego, że uważam, że ułaskawienie tych panów przez pana prezydenta Dudę nie miało według mnie mocy prawnej.
Ale to jest, no to znowu...
Bo nie było wyroku prawomocnego. I tak mówi część specjalistów, którzy się znają na prawie. Ja nie jestem prawniczką, więc mówię to, co słyszę.
Dlaczego
oczywiście
pani,
część
dlaczego,
mówi, że to było...
Dobrze, a dlaczego pani nie wierzy tej drugiej części, która mówi, że to było zgodne, bo prawo łaski jest tym prawem, które pochodzi jeszcze z systemu od monarchy, że mogę w dowolnym momencie ułaskawić, a może panią ułaskawić pan prezydent na przyszłe pani...
To znaczy ułaskawić powinno się osobę winną. A prawo domniemania niewinności mówi, że jeżeli osoba nie zostanie uznana za winną prawomocnym wyrokiem, to tak naprawdę nie do końca jest winna. Więc dlaczego ułaskawiać osoby, które nie są winne?
Bo był pierwsza instancja podjęła decyzję, że są winne i wtedy może być łaska. Łaska może być w dowolnym momencie. Tak jak łaska Boża
może być w dowolnym...
No to w tej
chwili pan prezydent ma szansę ułaskawić panów
nie może,
po wyroku.
Przecież pani dokładnie wie, że nie może tego zrobić, bo...
Mówią prawnicy, że może.
Nie, to mówią złośliwcy, że może. Ci, którzy chcieliby wprowadzić...
No bo gdyby to zrobił, to znaczyłoby, że popełnił błąd wtedy.
A on uważa, że nie popełnił. Są prawnicy, którzy uważają, że nie popełnił, ale sama sprawa. Dwóch ministrów może pójść do więzienia, a sprawa była korupcyjna, którą badali. No i co mamy
no
z
tak,
tym zrobić?
Ale mi się wydaje, że metody, które oni stosowali, były niezgodne z prawem wtedy, kiedy badali tą korupcję. I o to właśnie chodzi. Że panowie Wąsik i pan Kamiński stosowali metody, które były niezgodne z prawem.
Wiele jest wątków w tej sprawie. O tym zresztą ministrowie wczoraj mówili w czasie wywiadu.
Poczekamy na wyrok, bo zresztą czekamy na wyrok. W tej chwili jeszcze ma być chyba około 10 po ich odwołaniu.
To uznani zostaną za więźniów politycznych, tak powiedziała szefowa,
to jest ich przekaz.
Nie ich, szefowa kancelarii prezydenta, ale tak jest odczucie będzie tych 37% Polaków, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość.
Być może, ale zapewniam pana, że odczucie znacznie większej większości Polaków będzie takie, że oni zasługują na to, żeby przestać być posłami.
Bo?
I pójść do więzienia.
Bo
doprowadzili, dopuszczali się z rzeczy niezgodnych z
ale
przepisami.
Ale kiedy się wczytuję, no warto, patrzę na zegarek, jest godzina 8:44, za chwilę pani
komisja,
poseł
tak
musi
jest,
trafić
tak.
do Sejmu. Tam w tym procesie jest wiele nieoczywistości, wiele argumentów i wiele rozmaitych momentów, które są bardzo dyskusyjne. Zresztą z sądami tak jest, że mimo... No, dobrze.
Narobił się bałagan. Trzeba to wszystko posprzątać.
Bałagan był. Bałagan był
8
lat temu. Układ zamknięty, film, na premierze którego byli posłowie wtedy rządzącej koalicji, czyli Platformy Obywatelskiej, mówili tak, system trzeba naprawić. Nie może tak w Polsce być, żeby układy zamknięte tworzyć. Nie naprawili, teraz naprawiali, nie naprawili, kolejny etap.
Cały czas jest coś do roboty po prostu.
Właśnie, 8:45. Bardzo serdecznie
dziękuję.
Doktor Agnieszka Maria Kłopotek, posłanka PSL-u. Trzecia droga była gościem Poranka Wnet.
Dziękuję.
A teraz tak się zastanawiam. Edyta Bartosiewicz, może być?
Może być, oczywiście. Fantastyczna.